Książki pod lupą.
O powieści Jana Nowaka rozmawiają Katarzyna Plichta-Szwarc i Marek Ławrynowicz.
Mamy przed sobą książkę, moim zdaniem bardzo nietypową, Jana Nowaka, nie jest źle. To jest pisarz czeski, też nietypowy, bo emigrant, ale nie jak Kundera do Francji, tylko do Stanów Zjednoczonych, gdzie jakoś tak blisko znalazł się Hollywood, Milosza Formana, zrobił tam pewną karierę jako scenarzysta filmowy i w ogóle odniósł sukces, a w Polsce jest dosyć mało znany. Książka moim zdaniem jest bardzo nietypowa, jak na literaturę, którą my lubimy, czeską. Po pierwsze, strasznie gruba, 750 stron, a po drugie, książka jest zupełnie o innym typie bohatera.
Tak, rzeczywiście książka jest nietypowa. Dla mnie bardzo interesująca. Na początku musiałam włączyć inny tryb trawienia tej literatury ze względu na to, że nie jestem przyzwyczajona ani do takiej ilości stron, a po drugie przede wszystkim tematyka nie jest łatwa, bo dla kogoś, kto nie zna się na historii i nie ma tej historii tak w małym palcu, mówiąc kolokwialnie, to jest to dużo wiedzy do przyswojenia, żeby zrozumieć. Tak naprawdę dopiero na końcu książki jest jakieś takie podsumowanie dla zwykłego człowieka, który tłumaczy jakby skąd mogły wynikać takie, a nie inne pobudki bohaterów, bo to nie jest typ powieści. Tak naprawdę to jest coś w rodzaju powieści dokumentalnej, która rzeczywiście bardziej jest dokumentem niż powieścią.
A równocześnie widać, że autor ma związki z filmem, ponieważ akcja posuwa się bardzo szybko. Jest tu ogromna ilość różnych zdarzeń i rzeczywiście ma taki charakter rekonstrukcyjny ta książka, ale najbardziej zaskakujące jest dla nas, że ona opowiada o czeskich bohaterach. Nie o czeskim człowieku z duszą Szwejka, który z dystansem podchodzi do świata, do historii, do wszystkiego, tylko przeciwnie, o braciach Maszynach, ale też o ich szeroko pojętej rodzinie i przyjaciołach, którzy postanowili przeciwstawić się komunizmowi czynnie, postanowili z nim walczyć. Tego w czeskiej literaturze my, przynajmniej w Polsce, nie doświadczamy.
Za co lubimy Czechów? Za to, że oni się właśnie nie buntowali, że próbowali gdzieś tam przemknąć przy tym komunizmie, przy tych pierwszych oznakach wojny i tak dalej, gdzieś tam bokiem, żeby nie stracić za dużo, żeby się nie wychylać, a tutaj rzeczywiście jest obraz ludzi, którzy się wychylili i to bardzo. Chyba ogromnym atutem tej książki jest to, że napisał to człowiek, który wychował się praktycznie na emigracji, bo Jan Nowak wyemigrował jako dziecko z rodzicami do Stanów, więc jest człowiekiem, który ma spojrzenie człowieka z zewnątrz, który rzeczywiście z pozycji jakiegoś dystansu, przede wszystkim odległości, na pewno też innej kultury, widzi rzeczywiście śmieszność. Bo to, co jest czeskie w tej książce, że w podsumowaniu te wszystkie zrywy, te wszystkie bohaterskie czyny, one tak naprawdę do niczego nie prowadzą, niczego ci ludzie nie osiągnęli. Poza tragedią rodziny, ogromną, na całej po prostu linii. Jest to rodzina, która tym swoim bohaterstwem wskazuje się na totalną klęskę.
I co autor pisze w tej książce? Posłowiu bodaj. Bracia Maszynowie w samych Czechach są postaciami kontrowersyjnymi. To znaczy na ich temat są różne, bardzo sprzeczne opinie od właśnie gloryfikujących jako bohaterów po taką, że to byli bandyci. No i rzeczywiście ten rys. Oni są bardzo ludźmi naiwnymi. Bo czego oni pragną? Oni pragną najpierw dokonać jakiegoś zamachu na służbę bezpieczeństwa czeską, a kiedy to się nie udaje, przekroczyć granicę, dostać się do Berlina Zachodniego, wstąpić do armii amerykańskiej w nadziei, że ta armia amerykańska wróci i wyzwoli wszystkich Czechów od tego straszliwego komunizmu. I to się kończy tak jak to z ludźmi naiwnymi, to znaczy udaje im się właściwie cudem dotrzeć do tego Berlina Zachodniego po walce i uciekaniu przed ogromnymi siłami NRD-owskiego wojska i policji, która usiłuje ich złapać. Docierają, wstępują do tej amerykańskiej wymarzonej armii. No i co? No i nic. Stany Zjednoczone ani myślą wyzwalać Czechów z komunizmu. Nic się nie dzieje. Oni po prostu są żołnierzami. Potem przestają być tymi żołnierzami i rozmywają się jakby w codzienności życia. To znaczy wszystko to, co się stało się rzeczywiście daremnie.
Przykra konkluzja, ale jak historia pokazuje, to się zdarza notorycznie, bo każdy ten wielki bohater, jak powiedziałeś, póki jest w toku tych wydarzeń, sobie taką z jednej strony piękną, młodzieńczą naiwność, z drugiej strony to jest okropnie smutne, jak się na to patrzy z dystansu, bo człowiek od razu widzi, że to jest skazane na niepowodzenie. I tak naprawdę ci ludzie, tutaj jest taka też taki ładny wniosek w tej książce wysunuty na końcu, że oni dopiero jak wyemigrowali z Czechosłowacji i dostali się do tych Niemiec, a potem do Stanów, to zrozumieli, że to wszystko, z czym walczyli, to nie jest takie czarno-białe, ponieważ nie jest tak, że każdy Niemiec jest zły, każdy komunista jest zły, czy każdy Rosjanin jest zły. To są wszystko takie rzeczy, które rozmywają się w jakichś szarościach, że wśród tych ludzi też są lepsi i gorsi. Są tacy, którzy pomogą, a są tacy, którzy zdradzą. Nawet wśród przyjaciół są tacy, którzy nas mogą zdradzić, a wśród wrogów mogą być tacy, którzy nas uratują. Jak człowiek to sobie tak wszystko przemyśli, to zaczyna rozumieć, że tak naprawdę te takie wielkie zrywy, wielkie powstania, wielkie czyny, one finalnie nie mają sensu.
No ale z drugiej strony jest inny problem, że jeżeli coś odbieramy jako zło, to chyba powinniśmy z tym złem walczyć.
Emma wciąż dobrze się trzyma. Ma 64 lata, zawsze o wszystko walczyła jak lwica, ale jeżeli trzeba, potrafi także działać taktycznie. Na tę okazję założy zieloną sukienkę, na którą zarzuci zielony płaszcz, do tego dobierze zielony kapelusz z sójczym piórem i tak odstrojona wybierze się na gestapo. Jest półniemką, po niemiecku mówi bez akcentu. Kiedy zasiada do poważnej rozmowy z komisarzem i jego wymoczkowatym fagasem, jest w niej więcej niemieckości niż w Niczem i Wagnerze razem wziętymi i wygląda jak uosobienie teutońskiego patriotyzmu. Emma położyła kapelusz na kolanach i przemawia do tempaków z gestapo, delikatnie podkreślając słowa gestami. Chce ich przekonać, że jej wnuki są wychowywane w duchu najwspanialszej, najbardziej rozwiniętej, najwyższej niemieckiej kultury. Meine Herren, mówi słodkim głosem, ręczę za to, że tym dzieciom zostanie zapewnione należyte niemieckie wychowanie. W tym szczytnym celu zatrudniłam w charakterze guwernantki młodą damę niemieckiego pochodzenia, która ma znakomite referencje. Gestapowskie ciołki patrzą na nią jak na objawienie. Kto by przypuszczał, że na tym zadupiu protektoratu spotkają się z prawdziwą niemiecką arystokratką? Jak bez wątpienia panowie dobrze wiedzą, meine Herren, w życiu rzadko nadarza się okazja, żeby człowiek mógł naprawić swoje błędy, tym bardziej jeśli błędy dotyczą zasadniczych kwestii życiowych. Z przykrością muszę przyznać, że jeśli chodzi o wychowanie córki, to poniosłam klęskę. Lecz człowiek uczy się na błędach. Przysięgam wam z głębi mego niemieckiego serca, że przeniosę się do tych nieszczęsnych sierot i osobiście dopilnuję ich wychowania, że wyrosną z nich tacy sami dumni i godni przedstawiciele rasy aryjskiej jak panowie, meine Herren. Jakaż to wytworna dama, jakiż charakter, jakaż kultura. Urzędasy z gestapo bez mrugnięcia okiem powierzają jej opiekę nad wnuczętami. Emma z wystudiowaną gracją zakłada kapelusz, tamci wstają i unoszą prawicę. Heil Hitler! Heil, kupo gówna.
Było to kolejne wydanie książek pod lupą, które przygotowała Katarzyna Plichta-Szwarc.
Realizacja Paweł Pękalski.
Teksty literackie czytał Andrzej Ferenc.
Opieka redakcyjna Marek Ławrynowicz.
W audycji wykorzystano muzykę Erika Satie.
Adres redakcji: Książki pod lupą, ulica Dickensa 15, mieszkania 96, 02 382, Warszawa.
Audycję nagrano w studiu Made for Music w Warszawie. Strona internetowa madeformusic.pl.
Do usłyszenia.